Kochani, dzisiejsza Ewangelia i historia kobiety kananejskiej pokazuje nam, co może uczynić wytrwałość, wiara, pokora. Chciałoby się powiedzieć, taka postawa potrafi wyważyć drzwi do nieba, włamać się do nieba. Nawet jakby nas aniołowie nie chcieli wpuścić, to taką postawą możemy osiągnąć wiele. Dlatego Pismo mówi, gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Na początku tej przyświętej prośmy o Ducha, byśmy nie byli tutaj znudzonymi słuchaczami albo niesłuchaczami, byśmy nie stali jacyś tacy uśpieni w sercach naszych, bo to ta msza niedzielna, to w kółko to samo, byśmy rzeczywiście potrafili choć w małym stopniu rozpalić nasze serca i zadać gwałt niebu i samemu Panu Bogu i wyprosić wszelkie dary duchowe dla nas.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii najczęściej interpretowany jest w takim kluczu, zresztą jak najbardziej słusznym i poprawnym, że zbawienie świata dokonuje się w pewnym porządku zamierzonym przez Pana Boga. I niektórzy dostają dary duchowe wcześniej, inni później. Wszystko to jest przez Pana Boga zaplanowane w porządku takich kręgów. Jak się rzuci kamień do wody, to te kręgi coraz mniejszy, coraz większy, coraz większy. Pan Jezus przyszedł zająć się Żydami, zająć się dwunastoma. Do pogan mieli pójść uczniowie dopiero za kilka, kilkanaście lat. I kiedy przychodzi do niego ta kobieta z chorym dzieckiem i prosi: Panie, uzdrów moje dziecko, Pan Jezus jakby chciał powiedzieć: to nie ten czas jeszcze. Ja się zajmuję na razie, przepraszam za słowo, centralą. Apostołowie, Żydzi, ja zbieram te owieczki pogubione. Do was dojdzie Ewangelia, ale za jakiś czas. No i widzimy rzecz nieprawdopodobną, bo ta kobieta swoją natarczywością i głęboką wiarą zmienia plany Boże, od wieków zamierzone. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Gwałtownicy, to co powiedziałem we wstępie do mszy świętej, się włamują do nieba i zagarniają skarby duchowe, które jeszcze w zamyśle opatrzności Bożej nie były dla nich na ten dzień przeznaczone. To jest, kochani, też dla nas taka nauka. To nie jest tylko jakaś czysto teoretyczna prawda teologiczna, ale dla nas jest taka nauka, że muszą się pewne rzeczy spełnić, żeby do nas dotarła łaska Boża. My chcemy wszystko dziś, od razu, natychmiast. To, co Państwu mówię, współczesny świat wychowuje nas w niecierpliwości. Ja chcę wiedzieć wszystko szybko, internet, już mam wiadomości, co SMS już do kogoś wysłałem, już do każdej książki mam dostęp, mogę się wszystko... Nie umiemy czekać. Kochani, ale chciałem dzisiaj spojrzeć na ten fragment Ewangelii troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej w wymiarze nie to, że Jezus tutaj rozmawia z przedstawicielką świata pogańskiego, tylko bardziej się zająć tą kobietą i sytuacją, jaka zaistniała między Jezusem a nią. I od razu zastrzegę sobie, że to, co ja, kochani, będę mówił, to nie jest jakaś oficjalna, nieomylna interpretacja Kościoła tego fragmentu. Ja przyjrzałem się temu, poczytałem troszeczkę innych, co na temat tego fragmentu sądzą. I są tu pewne hipotezy. Ja ośmielę się twierdzić, że one nie są wzięte z powietrza. One mają jakieś ugruntowanie w swoich przyczynach. Ale jeśli ktoś z was powie, że tu ksiądz trochę naciągnął, to jest troszeczkę takie sztuczne, to niewykluczone. Powtarzam, różne fragmenty, to do dzisiaj egzegeci profesjonalni się sprzeczają co do różnych fragmentów Pisma Świętego, o co tam chodziło, jaki jest tego zamysł. Nieraz interpretacje są nawet dość przeciwstawne. Dotyczy to notabene drobiazgów, bo wszystkie najistotniejsze sprawy to Kościół światło ma, ale takie niuanse różne biblijne to Kościół jeszcze dopracowywuje w pracy biblistów i teologów. Kochani, wychodzi kobieta kananejska, poganka. Między Żydami a poganami, a Kananejczykami był taki stosunek jak między, nie wiem, Polakami a gestapowcami w roku 1944. Po prostu jak się Żyd tylko otarł o Kananejczyka, to zaraz wszedł się myć i kąpać. Jak tylko otarł się, to musiał splunąć 3 razy w jego kierunku. No nienawiść była potworna, potworna nienawiść. I wychodzi Kananejka, bo Jezus poszedł do kraju inny pogan. Notabene mógł tym wywołać ogromne zgorszenie. To tak jakbyście państwo jakiegoś pobożnego księdza w podrzędnej knajpie spotkali z prostytutkami. To mniej więcej coś takiego, że Jezus poszedł do Samarii. On poszedł tam do pogan, to straszne. Oni nadrabiali kilometry wędrując po Ziemi Świętej, żeby tylko nie przejść przez krainę. Tak jakby ktoś z państwa stąd na Wolę jechał przez Ursynów. Żeby tylko nie wejść tutaj na teren Ziemi Nieświętej. I wychodzi kobieta i ośmiela się cokolwiek mówić do Jezusa. Moja córka, ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Jaki to musiał być niesamowity krzyk. Jestem pełen podziwu dla ewangelisty Mateusza, jak on, nie mając środków audiowizualnych, chciał nam przekazać prawdę, że był to niesamowity krzyk. Kochani, to był niesamowity krzyk. No mógł napisać głośno, krzyknęła, no może to nie najładniejsze słowo, darła się, no po prostu decybeli jeszcze wtedy nie znali, ale wiecie jak to napisał? Genialnie to wymyślił. Jak napisać, że było to coś po prostu odrzutowiec startujący? Otóż kiedy ta kobieta zaczęła krzyczeć, zbliżyli się uczniowie i prosili, odpraw ją, bo krzyczy za nami. 12 facetów nie wyrobiło. Kochani, bez przerwy za Jezusem szli i mówili, chleba daj, uzdrów mnie, ulituj się. To była codzienność. Za Jezusem ciągle chodziły tłumy, rozmnażanie chleba. Jaki tam musiał być krzyk. Chleba dla mnie, jeszcze tu rybę dla mnie, Panie, zmiłuj się. Dla nich to było normalne, że ktoś krzyczy. Jak ta kobieta musiała ryknąć, że 12 przyszło i mówi, odpraw ją, bo nie wytrzymujemy. Drogie Panie, Pan Bóg was nie wyposażył w mocne pięści, ale język kobiety i gardło kobiety, ten najbardziej znamienny tekst z Księgi Salomona, Samsona, jak Samson z Księgi Sędziów, Dalila naprzykrzała mu się codziennie mówieniem, że doprowadzała go do śmiertelnego wyczerpania. Niektórzy panowie przychodzą do mnie i proszą, żebym ten cytat im dokładnie podał, oni chcą go wynotować i mieć na kartce. Drogie Panie, wy mówicie, ja tak tylko z mężem chciałam w Zakopanem porozmawiać, a on się wściekł. Można faceta doprowadzić do śmiertelnego wyczerpania. Jak ona ryknęła, Jezusie, ulituj się nad nami, to 12, nie że jeden przyszedł, że Piotr tam nie wytrzymał, że cała 12, Panie, tylko niech ona tak więcej się nie, że nie wytrzymuje. To jest naprawdę i zaraz jeszcze to się nam przy czymś przyda. Wydawać by się, kochani, mogło, że ta modlitwa tej kobiety jest wzorową modlitwą. Mamy bardzo ważny motyw. Ona nie przyszła prosić o pieniądze, bo jej się ciasta zachciało, czy tam, żeby miała więcej zwierząt. Nie. Jej córka była dręczona przez złego ducha. To jest najpoważniejszy na świecie motyw, żeby się modlić. Diabeł moją córkę niszczy. prosi usilnie, krzyczy w niebogłosy, to co, kochani, często wam mówię, czego nam brakuje, że my na naszych modlitwach to tak szepczemy do Pana Jezusa, takie sobie szepty duchowe, nie potrafimy nieraz zaśpiewać, krzyknąć, wznieść rąk. To w naszej religii jest taka powściągliwość religijna, jeśli chodzi o gesty, ekspresje, bardzo duża. No nie wszędzie są te grupy tu. Wielu was zwróciło z pielgrzymki. Na pewno tam nie było skrępowania, żeby skakać dla Pana Boga i krzyczeć. Ale w takim parafialnym wymiarze, w takim domowym wymiarze, to my się dokładnie zamykamy w pokoiku, żeby nikt nie widział, jak ja się modlę i po cichutku się modlimy. Ona krzyczała strasznie. Krzyczała strasznie. I jeszcze wzywała: Jezu, Synu Dawida. Takie wzniosły zwrot. I wydawać by się mogło, że powtarzam, ta modlitwa ma wszystko, żeby Jezus ją uznał, że jest to piękna, dobra kobieto i że zaraz ją wysłucha. A Jezus nie odezwał się do niej ani jednym słowem. Szok. Wstrząs. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, że przychodzicie do księdza, mówicie: moja mama umiera, mógłby ksiądz przyjść z komunią, a ja się odwracam i idę. Wyobrażacie sobie taki numer? Przy księdza: umiera mi ktoś bliski. Niech ksiądz przyjdzie z olejami namaścić. A ja drzwi przed nosem i na klucz. Wyobraźcie sobie Państwo taki numer? I kto to robi? Jezus, który ma serce dobroci i miłości pełne. Ksiądz Orzechowski, pamiętam, kiedyś na rekolekcjach mówił, że jak przychodzi ten moment, że nie odezwał się do niej ani słowem, to księża kaszlą, udają, że mikrofon się zepsuł. Aż nie. Jak to, że chcemy tego Pana Jezusa bronić? Jak to jest, jak to, że On się nie odezwał ani jednym słowem? Nie pocieszył, nie powiedział, że jutro, że miej nadzieję. Nic. Zero. A Jezus ją kochał. Kocha nas wszystkich. Ile osób by się w tym momencie wycofało? Ile osób powiedziało: och, ty draniu, ty oszuście. A moja noga w życiu to nie postanie. Ilu ludzi przyszło do księdza, do kościoła prosić o spowiedź? Proszę Pani, nie mam czasu teraz na spowiedź. Tak? To wy tacy jesteście? Tylko pieniądze byście brali? To wy tacy... O, w życiu się nie wyspowiadam. Państwo znacie takich ludzi. Ja też znam takich ludzi. Poszedłem kiedyś do księdza, prosiłem, żeby ktoś... A w ogóle mnie nie wysłuchał. Przy parafii coś tam chcieliśmy zrobić, bibliotekę. Proboszcz nas pogonił. Więcej tam nie pójdę. Ilu ludzi się zacięło? I nieraz była to wina księdza. Tak. I jeszcze raz was przepraszam, jeśli coś was takiego spotkało. Ale niektórzy nie przeszli próby. Nie przeszli próby, żeby wejść w inną perspektywę. Przyszli tutaj z perspektywą taką: ja, dobry człowiek, przychodzę do kościoła, żeby o coś szlachetnego poprosić, właśnie o spowiedź, o rozmowę, i zostałem źle potraktowany. A ta perspektywa: ja, dobry człowiek, przychodzę do pomoc, to był tylko kawałek rzeczywistości. Jest jeszcze inna rzeczywistość. I Pan Bóg nieraz chce nam pomóc, żebyśmy dostrzegli coś więcej i stwarza nam ku temu okazje, niekiedy bolesne okazje, a my odbieramy to jako atak na nas, jako znieważenie nasze, jako sponiewieranie nas, i się obrażamy i tracimy szansę odkrycia czegoś. Odkrycia czegoś o sobie. Dlaczego ta kobieta w sumie odniosła sukces? Bo Ewangelia się kończy szczęśliwie, została wysłuchana. Posłuchajcie Ewangelii. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała. Powtarzam, w Ewangelii nie ma ani jednego słowa takiego przypadkowego. Wyszedłszy z tamtych stron. Można to odczytać jako symbol rzeczywistości duchowej. Ona wyszła ze swoich granic. Każdy z nas ma jakieś granice patrzenia na świat. Mamy ustawione granice. Ja to jestem taki marny, głupi, brzydki. Mój ojciec to był taki średni. Moja mama była przekochana. Brata mam podłego. Moje szanse są takie i takie. Ja już mniej więcej wiem, jak świat wygląda. I to jest nasze nieszczęście, ten schemat. To uwiązanie się w takim ustalonym dogmacie, kanonie patrzenia na świat. Wyjdź ze swoich stron. Kochani, nawet wyjście przestrzenne. Ilu z was leżało w szpitalu? Jak żeśmy przemeblowali sobie życie? Często po szpitalu wracamy do świata i z powrotem wracamy. Ale w szpitalu tośmy się jakoś zaczęli inaczej modlić, inaczej z mamą rozmawiać. Ta mama moja taka dobra, jeszcze tydzień temu się z nią kłóciłem, a ona mi tu przynosi weki i kompot i tak mnie w tym szpitalu płacze przy mnie. Ilu ludzi w szpitalu zobaczyło inny świat? I tak wyglądało przez okno z tej onkologii. Boże, żebym tak mógł się przejść, tam koło pizzerii bym sobie poszedł i na tej ławce bym sobie posiedział. I ja bym z autobusem pojechał. Nigdy w życiu nie myśleli, że to być może frajda jeżdżenia autobusem. A teraz ze szpitala to się patrzy i autobusem by się pojeździło. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ona wyszła ze swoich stron. Wyszła ze swoich stron. I teraz Pan Jezus jakby mówi, dobrze kobieto, tylko musisz jeszcze dalej wyjść. Ona być może, jak wielu z nas, miała już gdzieś podświadomości nawet, i nic dziwnego, zaplanowany, wymarzony scenariusz spotkania Jezusem. Ja przyjdę, rozpłaczę się, no bo wiem, że się rozpłaczę. No wiele kobiet, jak mówi o swoich dzieciach, o mężu, to płacze. Poproszę Jezusa, krzyknę, no On jest dobry, uzdrowi mi córkę. I nagle Jezus jej druzgocze ten plan. Druzgocze ten plan. Nie odzywa się do niej ani słowem. Ona, przepraszam za słowo, zbaraniała. Mówili, że On dobry, że On uzdrawiał całe noce, że On uzdrawiał całe dnie, że On wszystkich leczy. A Jezus tym milczeniem, to jest niesamowicie trudny moment dla Jezusa, mówi, no chodź dalej. Chodź dalej. I teraz jest moment decydujący. Albo się obrazi i odejdzie. Albo pójdzie dalej. Co mówi Ewangelia? A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. Po kolei, każde słowo ważne. A ona przyszła, teraz dopiero przyszła. Ten krzyk tam, co stała i krzyczała tak, że apostołowo muszy puchły, była daleko. Ja nawet, kochani, mam tutaj taką koncepcję, powtarzam, może jakiś profesjonalny egzegeta by to skorygował. Że ta modlitwa, to była jej oczywiście szczera modlitwa, w to nie wątpię, modliła się i prosiła za córką. Ale jednocześnie był to jej numer popisowy. Ona wiedziała, że ma w płucach moc. Stanęła wyprostowana. No jak zaraz ryknę, to tutaj otoczenie się zorientuje. Jeszcze to synu Dawida wykombinowała. Ona była poganką. Ona za bardzo chyba nawet nie wiedziała, co to znaczyło synu Dawida. Ale usłyszała, że gdzieś tak o Jezusie, do Jezusa mówią, upiększę tą modlitwę. Kochani, to tak jakby twój kolega, ateista z krwi i kości, taki totalny, wiesz, że w ogóle on i Pan Bóg to są dwie, nagle mówi, jak będziemy jechać w góry, zatrzymamy się w Częstochowie u Pani naszej jasnogórskiej, królowej Polski, matki, oblubienicy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byś powiedział, ty, co ty się wygłupiasz? Co ty, żarty robisz? Tak samo ona, poganka totalna, to nie była Żydóweczka pobożna. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Bo kochani, ja wam to często powtarzam. I z tragedii można zrobić numer popisowy. Z jednej strony tak, ona przeżywała tragedię. Ona mówiła, ale przy okazji tak się... Ja państwu mówię, przychodzą ludzie do nas z płaczem spowiadać i ze spowiedzi można zrobić numer popisowy. Można. Ja to nieraz wyczuwam. Nasza pycha jest szalona. Ktoś powie, proszę księdza, i ze śmierci kogoś bliskiego można zrobić troszeczkę numeru popisowego. I na pogrzebie można zrobić troszeczkę numeru popisowego. Można. I być daleko od Pana Boga. Może specjalnie stanęła daleko, bo czuła, słyszała, że ten Jezus to ma wgląd w serce ludzi. Na wszelki wypadek nie podejdę, bo spojrzę mi w oczy i się zorientuję. Stanę z dystansu. Może ktoś się dużo modlić, może ktoś krzyczeć w niebogłosy, możesz być religijnym człowiekiem, możesz czytać książki religijne, ale do Jezusa nie podejdziesz. Bo my się cały czas bronimy ze wzrokiem, żeby nie zajrzał. Tak, Panie Jezu, mówimy... Panie Jezu, żeby tylko nie spojrzeć w oczy. Dopiero jak się Jezus do niej nie odezwał, to ona podeszła i upadła. Dopiero teraz się pochyliła, bo stała wyprostowana. My kiedyś jesteśmy z księżmi profesorami właśnie narzekali nad upadkiem moralności kleryckiej, że dawniej, jak mówiliśmy 20 lat temu w seminarium, jak kleryk widział księdza profesora, to widział, mówił, kłaniam się księdzu profesorowi, a teraz mi się to zdarzyło, że kiedyś szedłem w seminarium, szedł kleryk z pierwszego roku i mówi do mnie, kłaniam się nisko księdzu profesorowi. Głowa tak do góry. Można mówić, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Można tak mówić. Ona teraz dopiero pada. Wiecie, dlaczego Jezus nie chciał z nią rozmawiać? Bo być może w tym krzyku to nie była ona. Ja wam mówię, Jezus, wiesz dlaczego modlisz się do Jezusa, a Jezus milczy? Od lat przychodzą ludzie, mówią: księdza, ja nie czuję żadnego Jezusa. Ja nie słyszę żadnego Jezusa. Ja nie doświadczam żadnego Jezusa. Modlę się, proszę. Nie modlisz się swoim ja. Odgrywasz teatr. Twoje ja jest zupełnie gdzie indziej. Jezus chce gadać tylko z twoim prawdziwym ja. On wiedział, że ona z tym swoim krzykiem, z tym Jezusie, synu Dawida, że to jest lekki teatrzyk. I powiedział: nie będę z tobą rozmawiał. Jak przyjdziesz, ta prawdziwa, to zacznę z tobą rozmawiać. I przyszła, upadła przed nim i prosi. Już nie krzyczy, nie lamentuje, prosi. Zobaczcie, jaka modlitwa. Panie, dopomóż mi. Króciutko. Już nie synu Dawida, słońce świata, odkupicielu rzeczywistości stworzonej i niestworzonej. Krótko. Panie, dopomóż mi. Mi dopomóż. Ani słowa o córce. Ja mam problem. Kochani, to jest właśnie ten moment taki trudny dla wielu ludzi, dla kobiet chyba szczególnie. Jak przychodzą na rozmowę, od razu pierwsza: proszę księdza, jak ja mam kłopot z córką. Proszę księdza, jak ja mam kłopot z córką, bo moja córka, przepraszam, ale w momencik, a pani, jak pani żyje z Jezusem? Och, ja to jestem bardzo wierząca, moja babcia była wierząca, dziadek znał kardynała Hlonda, to 33 razy na pielgrzym. Moja córka, bo porozmawiajmy o mojej córce. Nie o pani córce. O Pani porozmawiamy. Ona też zaczęła od córki. Ulituj się nade mną, Panie, bo moja córka. A teraz przychodzi i mówi: nie córka, ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy. Są ludzie, którzy bez przerwy gadają o ojcu, o żonie, o córce, o synu, żeby tylko nie pogadać o sobie, o mnie. A ona rozumie. Jezus teraz mówi: teraz możemy porozmawiać. Panie, dopomóż mi. Coś nieprawdopodobnego. Jaka pokora. Już nie mówi: ja to zawsze chciałam dobrze dla rodziny, ja to się zawsze poświęcam. Kochani, my często prowadzimy naszych bliskich, braci, mężów, żony prowadzą mężów do uzdrowicieli duchowych. Żeby psycholog pomógł mojemu mężu, żeby ksiądz pomógł mojemu mężowi. Pamiętacie, ja to 2-3 miesiące temu mówiłem ten kawał, co facet zaprowadził papugę do lekarza, bo mu kasłała. A lekarz mówi: papuga jest zdrowa. To pan kaszle, a papuga pana naśladuje. Wiesz, dlaczego twój mąż kaszle? Bo ty jesteś chora. Wiesz, dlaczego twoja córka jest niedobra? Bo ty jesteś chora. I trzeba ciebie wyleczyć. Pierw ciebie. Zanim uzdrowimy tą córkę, pierw się musimy zająć tobą. Ja się mogę oburzać na wielu ludzi, ale wiecie, dlaczego wielu ludzi może nie umie? Bo ja ksiądz jestem chory. I pierw mnie trzeba wyleczyć. Jak się mnie wyleczy, pójdę do ludzi zdrowy, to zacznę ich nawracać. O ile to w ogóle człowiek nawraca drugiego. Zacznijmy od siebie. My dlatego jesteśmy specjalistami od nawracania innych. Od córki nawracania, męża, koleżanki, kolegi, narzeczonego. Ona to zrozumiała. Ona miała jakiś kłopot. Trudno powiedzieć jaki, za mało o niej wiemy, ale troszeczkę można pownioskować, jaki miała kłopot. Przyszła do Jezusa ona. A gdzie jest jej mąż? W innych scenach z Ewangelii, kiedy chodziło o uzdrowienie, o prośbę Jezusa do uzdrowienia, zawsze przychodził facet. Wiecie, wtedy kobieta miała społecznie o wiele niższą pozycję. Do proroka szedł mężczyzna, nie kobieta. Mężczyzna szedł, bo to była ważna rozmowa i facet szedł pogadać z prorokiem. I tak było. Setnik przyszedł, żeby uzdrowić sługę. Ojciec przyszedł, żeby uzdrowić córkę, która już umierała. Kobieta normalne, logiczne zostawała z chorym dzieckiem. Opiekowała się dzieckiem, a ojciec: ty idź tam do tego Jezusa i tam go tu sprowadź. A tutaj przyszła ona. Nie mąż. Ktoś powie: może była wdową. Może była wdową, ale jak był uzdrawiany, wskrzeszany w zasadzie młodzieniec z Nain, to święty Łukasz napisał: kiedy Jezus przychodził do bram miasta, wynoszono właśnie umarłego chłopca, jedynego syna kobiety, a ona była wdową. A tu nie ma nic, że ona była wdową. Ona chyba nie jest wdową. To gdzie jest jej mąż? Może go nigdy nie miała. Może to dziecko to jakiś romans, jakieś cudzołóstwo. A może miała, tylko z nią nie wytrzymał, bo jak mu ryknęła, ona była dobra w tym. Miała kolumnę Piweja w płucach. Może z nią nie wytrzymał i została sama. Coś się w życiu stało. Możemy jeszcze wnioskować. Jej córka była opętana przez demona. Demon ją dręczył. Kochani, nie ma prostego przełożenia, że jak dzieci się źle prowadzą, to jest wina rodziców. Takiego przełożenia prostego nie ma, ale coś w tym jest. Ten demon znalazł drogę do tej córki. Jak znalazł drogę? Gdzieś była luka. Gdzieś była luka. W rodzinie, w otoczeniu, w rodzicach, nie wiem. Coś tam nie zafunkcjonowało. Chociaż powtarzam, to nie zawsze jak syn pije, to już jest wina rodziców. Ale jesteśmy powiązani ze sobą. Jesteśmy. I wreszcie ostatnia rzecz. Po czym można wnioskować, że coś z tą kobietą było nie tak. Kochani, po czym poznać, na co ktoś jest chory? Wystarczy obejrzeć jego lekarstwa. Wystarczy popatrzeć na jego lekarstwa. Po lekarstwach poznaje się chorobę. Jakie Jezus zaaplikował lekarstwo tej kobiecie? Wyraźnie Jezus coś na nią odpływa. Jak? Nieprawdopodobnym upokorzeniem. Jezus ją nieprawdopodobnie upokarza. Nie należy ci się, kobieto, pomoc. Dzieciom się należy, a psom nie. I tobie się nie należy. Boże, ciarki przechodzą. Najbardziej nerwowy ksiądz tak by na kazaniu nie powiedział. Psy wynosić się z kościoła. Jezus coś takiego powiedział. Nie należy ci się. Jezus ją wyraźnie przyciska do muru pokory. Stado demonów siedziało jej na ramieniu i mówiło: spluń na tego proroka. Co się tak dajesz poniżać? Odwróć się od niego. Nie dawaj się tak poniżać. O kochani, ilu ludzi by już teraz naprawdę tej próby nie wytrzymało. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jak śmiesz się odzywać? A ta kobieta co mówi? Panie, szczenięta jedzą okruchy ze stołu ich panów. Sądząc po lekarstwie, jakie zastosował Jezus, była chora na to, o czym wam ciągle mówię, na pychę. I trzeba było upokorzenia, które jest dla człowieka pysznego czymś strasznym, które ciarki przechodzą, które jest nam najtrudniej zdobyć. My żyjemy w świecie, który nas ciągle pompuje pychą. Włączcie państwo telewizor. Nasi dostojni telewidzowie, witamy naszych dostojnych telewidzów. Posłuchajcie państwo relacji z jakiegokolwiek koncertu. Wspaniała publiczność. No po prostu młodzież na Woodstock była genialna. Jesteście fantastyczni. Każdy polityk mówi, nasi obywatele są dojrzali, mądrzy, a ja tym obywatelom chcę służyć, bo wy... Od dziecka się już pompuje dzieci. Syneczku, jakby tatuś cię uderzył, dzwoń na policję. I rośniemy w tej pysze. Nam nikt nie zwraca uwagi już często. Wszyscy nas chwalą dookoła. Jesteśmy tylko dla ciebie. Nasz bank jest tylko dla ciebie. Jesteś genialny, fantastyczny, nieprawdopodobny, otwarty, mądry. I rośniemy w tą pychę. I każdy jest naprawdę mądry. Jezus jej zastosował bardzo trudne lekarstwo. Ale zadziałało. Jak pięknie. Wydawać by się mogło, że Pan Jezus ją poniża. Że Pan Jezus ma jakieś złe o niej zdanie. No tak z nią twardo rozmawia. Ale kiedy tylko operacja się skończyła. Kiedy tylko wrzód został przecięty. Kiedy ta kobieta zaczyna mówić w ogóle innym głosem. Pokornie, ciepło. Jezus do niej mówi. O niewiasto. W starożytnej literaturze nie było chyba piękniejszego słowa dla kobiety. To tak jakby coś dziś powiedzieć księżniczko. O niewiast. Do kogo Jezus mówił niewiastę? Do Maryi. Do samej Maryi mówił w Kanie Galilejskiej. Niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa? Na krzyżu powiedział: niewiasto, oto syn twój, pokazując na Jana. I teraz do tej poganki mówi: o niewiasto. Bo jest piękna, bo jest pokorna. Pamiętacie, co Maryja wyśpiewała w Magnifikat? Wejrzał Bóg na uniżenie służebnicy mojej, swojej. Nie na pokorę, nie na wiarę, nie na niepokalane poczęcie, nie na mądrość. Wejrzał Bóg na uniżenie. Jak Bóg kocha pokornych ludzi. Dlaczego? Pan Bóg nie ma radości, że nas poniża. A widzisz, ja jestem Bóg Wszechmogący, a ty tylko Gośka. Pan Bóg kocha pokornych, bo ich może zbawić, a pysznych nie może zbawić. Dlatego na nich krzyczy, tupie, woła, mówi coś o psach. Nie chce z nimi rozmawiać, żeby ich sprowokować, bo Pan Bóg nie da rady zbawić pysznych. Nie da rady, a pokornych da, dlatego oni go cieszą. Chodź tu pokorniutki, chodź. Przylgnąłeś do mnie w pokorze. Zbawię cię, o niewiasto. Jesteś piękna. Nieprawdopodobna historia. To jest historia o wyważaniu bram do nieba. Ta kobieta przekroczyła samą siebie. Coś niesamowitego. Zmobilizowała ją do tego miłość córki. Mówiłem to już kiedyś z tego miejsca. Wiesz, dlaczego problem z twoim bratem się nie może rozwiązać? Wiesz, dlaczego problem z twoim mężem się nie może rozwiązać? Bo to ty masz problem, a jego problem ma ci tylko pomóc. I Pan Bóg mówi, no obudź się, obudź się, obudź się. Przestań cały czas mówić, mojego męża trzeba nawrócić. No, jego to już nikt nie nawrócił. Gdzie ja się na Jasnej Górze dawał na modlitwy? Nie jego, ciebie. A on jest tylko mieszaniem, on jest tylko zamieszaniem, bałaganem w twoim życiu, żeby w końcu coś zajaśniało w tej głowie. Albo obydwojgu was trzeba ratować. Powtarzam, dlatego dostajemy trudnych ludzi do kochania, dlatego się rodzą dzieci chore. Ktoś mówi, dlaczego się dzieci chore rodzą, biedne dzieci? Żebyśmy się przy tych dzieciach wszyscy nauczyli miłości. My, księża, lekarze, rodzina, sąsiedzi. To dziecko jest szansą dla całego egoisty, żeby ludzie odeszli spasieni od tych swoich telewizorów i poszli do sąsiadki zapytać, może pani coś z tym dzieckiem pomóc zrobić? Może pani zawiozę to dziecko do lekarza? To dlatego są trudni ludzie. To są właśnie dlatego trudni. Apostołowie chcieli załatwić sprawę krótko. Odpraw ją. Rozwód. Cześć, bye bye stary. Wezmę se grzecznego. Braciszku, nie odzywam się do ciebie. To jest mój pokój, tam jest twój pokój. I koniec. My tak sprawy załatwiamy. Tak samo my, księża, mamy taką pokusę. Nie mam czasu, kancelaria zamknięta, spowiedź skończona, nie mam dla pana czasu. Prosta sprawa. A Pan Bóg następnego dnia jeszcze gorszego podsyła. Marudę, trudnego, nudnego, niemiłosiernie. Panie Boże, dlaczego do mnie nie przychodzą tacy inteligentni, zawsze błyskotliwi, to kiedy nudy przychodzą, żeby cię nawrócić, żebyś się nauczył kochać. I Pan Bóg to pokazał w tej historii. Wczytujmy się w nią wszyscy. My wszyscy, którzy jesteśmy zagrożeni przez pychę, którzy martwimy się o grzechy naszych bliźnich i martwmy się o niej, przedstawiajmy ich problemy Panu Bogu. To jest Ewangelia o wyważaniu nieba. Dlatego może Pan Bóg niebo zamyka, żebyśmy je zaczęli wyważać i się włamywać, bo gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Bogu, który próbuje nas obudzić ze snu na różne sposoby, także i te trudne, nieprzyjemne może dla ratowania naszej duszy, Bogu, który nas miłuje bezgranicznie, przedstawmy nasze prośby. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby głosił światu prawdziwego Chrystusa, tego nie z tego świata. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy od lat troszczą się o innych, a nie potrafią zatroszczyć się o samych siebie, by pamiętali, że tak kochasz bliźniego, jak kochasz samego siebie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o pokój na świecie, o pokój w Gruzji, o pokój na Zakaukaziu. Ciebie prosimy. Za wszystkich, których dotknęła przedwczoraj trąba powietrzna i wszystkich, którzy stracili swoje domy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, za poległe osoby zmarłe. Niech Pan ich wszystkich weźmie pod skrzydła swojej opieki. To też było komuś do czegoś potrzebne. Niech ludzie odczytają ten znak Boży, trudny, ale dla korzyści swojej duchowej. Ciebie prosimy. W intencji Elżbiety i Andrzeja w 33. rocznicę ślubu dziękuję dzisiaj Bogu za wspólną drogę. Niech Pan błogosławi następnym latom ich wspólnego pożycia. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by weszli do chwały nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby kiedy staniemy wobec takiej sytuacji, która nas upokarza, zanim się obrazimy, zanim się uniesiemy, byśmy spróbowali odczytać, czy to nie znak Boga dla nas. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam ducha wiary Kananejki, abyśmy tak potrafili wyjść ze swoich granic i odkryć prawdę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.